Ostatnie odcinki Ewangelii dla sceptyków poświęcone były trudnemu tematowi Bożej miłości, jednak także bardzo ważnemu i niewątpliwie miały pozytywny wydźwięk. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czego się wstydzimy i o czym nie lubimy mówić. Zanim jednak wyjaśnię, czym konkretnie się zajmiemy, serdecznie witam księdza profesora Mariusza Rosika, którego już dawno nie mieliśmy okazji słyszeć. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, wciąż jeszcze w takim zimowym klimacie, bardzo ciepło, gorąco, niemal jak przy kominku wszystkich państwa i panią redaktor witam.
Przed księdzem dzisiaj chyba spore wyzwanie. Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu to naprawdę ciężki kaliber.
Dlatego trzeba nam mieć nadzieję, że nie kto inny jak Duch Święty pomoże nam zmierzyć się z tym tematem. Rzeczywiście jest to temat bardzo trudny i szperając troszkę w literaturze natrafiłem na taką oto wypowiedź świętego Augustyna. Otóż w jednej ze swoich mów pod koniec swojego życia święty Augustyn mówił tak. Być może w całym Piśmie Świętym nie ma trudniejszego i ważniejszego zagadnienia niż grzechy przeciwko Duchowi Świętemu. Dlatego wyznam wam, że w mowach, które do ludu wygłaszałem, unikałem kłopotliwych trudności związanych z tym problemem. Nawet więc sam święty Augustyn unikał tego tematu. My jednak dziś spróbujemy chwilę porozmawiać właśnie na temat tego, czym są grzechy przeciwko Duchowi Świętemu.
To na początek w takim razie poproszę o wyjaśnienie, czym są grzechy przeciwko Duchowi Świętemu i co możemy do nich zaliczyć.
Z pomocą niech przyjdzie nam katechizm Kościoła katolickiego. Otóż właśnie przed programem z panią redaktor rozmawialiśmy, że warto sięgać do niego, zwłaszcza teraz, gdy trwamy w roku wiary. Katechizm, gdy mówi o grzechach przeciwko Duchowi Świętemu, mówi w taki sposób. Kto by zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. I to jest cytat z Ewangelii Marka, 3 rozdziału, 29 wiersza. Dalej katechizm po tym cytacie kontynuuje. Miłosierdzie Boże nie zna granic, lecz ten, kto świadomie odrzuca przyjęcie ze skruchą Bożego miłosierdzia, odrzuca przebaczenie swoich grzechów i zbawienie darowane przez Ducha Świętego. Taka zatwardziałość może prowadzić do ostatecznego braku pokuty i do wiecznej zguby. Podsumowując więc tę krótką w sumie wypowiedź katechizmu, można by ukuć taką definicję, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu to zupełnie świadome odrzucenie Bożego przebaczenia, przebaczenia, które Bóg gotowy jest okazać.
W Piśmie Świętym nie pojawia się lista tych grzechów, nie są one wypisane tak jak 10 przykazań na kamiennych tablicach. Skąd więc wiadomo, co należy za taki grzech uznać?
Po pierwsze właśnie stąd, że badania egzegetyczne tych tekstów Ewangelii Synoptycznych, gdzie mowa jest o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, doprowadziła do tej nauki, którą przedstawia katechizm Kościoła katolickiego. I myślę, że rozwijając tę naukę, jeżeli bierzemy różne komentarze, to dochodzimy do wniosku, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu może iść w dwóch kierunkach. Po pierwsze, jest to zupełnie świadome odrzucenie Bożego przebaczenia. To znaczy, ktoś nie chce, żeby Pan Bóg mu przebaczył. Bóg gotowy jest okazać miłosierdzie, a ktoś zupełnie świadomie odrzuca Boże przebaczenie, nie chce pojednania z Bogiem, wyrzeka się Boga i trwa ciągle w takim stanie. To jeden kierunek interpretacji grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Natomiast drugi kierunek interpretacyjny polega na tym, że są teologowie, którzy twierdzą, że taki grzech przeciwko Duchowi Świętemu to jest zbytnia ufność, zuchwała ufność, że mogę grzeszyć ile tylko chcę, a Bóg, który jest miłością i tak ostatecznie przebaczy mi moje grzechy. Czyli liczenie nadmierne na Boże miłosierdzie, grzeszenie ze świadomością czy z przyjęciem takiej tezy, Pan Bóg i tak mi przebaczy.
Wydaje mi się, że do tematu grzechów przeciwko Duchowi Świętemu mamy złe podejście i pewnie wynika ono z tego, że nie do końca rozumiemy, czym one tak naprawdę są i że problem tak naprawdę leży w człowieku. I kiedy w takim potocznym rozumieniu spojrzymy na ten temat, wydaje nam się, że to Pan Bóg nie jest na tyle miłosierny, żeby nam te grzechy wybaczyć. I z takiego nie do końca poprawnego myślenia chyba może też rodzić się zły obraz Pana Boga, którego miłosierdzie jednak ma jakieś granice.
To prawda. Przychodzi mi, proszę Państwa, teraz na myśl taka przypowieść zapisana w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale, gdzie Jezus opowiada o pewnym człowieku, któremu darowano olbrzymią sumę pieniędzy. On sam jednak nie był w stanie darować małej kwoty swojemu współsłudze. I za to został wtrącony do więzienia. Jezus kończy tę przypowieść takimi słowami: podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy z serca swojemu bratu. I rzeczywiście możemy zapytać, czy Pan Bóg rzeczywiście jest taki srogi, taki surowy, że nie chce przebaczyć, odmawia przebaczenia tym, którzy mają kłopoty z przebaczeniem drugiemu człowiekowi? Oczywiście nie. Bóg zawsze gotowy jest przebaczyć. Kłopot jednak w tym, że my nie zawsze jesteśmy gotowi przyjąć to Boże przebaczenie. Święta Tereska porównywała tę scenę do takiej bardzo prostej ilustracji. Akurat tak się składa, że na naszym biurku w studio mam szklankę z wodą. Święta Tereska też, rozmawiając ze swoimi siostrami, mówiła o przebaczeniu i o przyjmowaniu Bożego przebaczenia w taki sposób. Jeżeli ktoś chciałby się napić ze szklanki, w której jest woda, na przykład soku, to musi najpierw opróżnić tę szklankę, wylać z niej wodę i dopiero później napełnić sokiem. I podobnie jest z naszym sercem. Mówiła, jeśli chcemy w pełni przyjąć Boże przebaczenie, to najpierw musimy wyrzucić z naszego serca złość, nienawiść, nieprzebaczenie wobec innych. Dopiero wtedy będziemy w stanie w pełni przyjąć Bożą miłość. Tak więc, podsumowując, Bóg jest gotowy przebaczyć człowiekowi, który żałuje za swoje grzechy. Kłopot jednak w tym, że my nie zawsze jesteśmy w pełni gotowi na przyjęcie Bożego przebaczenia.
Czy możliwe jest w takim razie nawrócenie z takiej drogi postępowania? Czy człowiek, który przez jakiś czas żyje właśnie w taki sposób, popełniając grzechy przeciwko Duchowi Świętemu, może uzyskać ich przebaczenie, jeśli naprawdę szczerze będzie tego chciał? I czy można w ogóle w takim przypadku mówić o nawróceniu? Czy ktoś, kto popełnia taki grzech, jest w stanie się nawrócić?
Grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest o tyle specyficzny, że nie może on być przebaczony wtedy, gdy człowiek w nim trwa. Natomiast gdy człowiek przestaje trwać w tym grzechu i zaczyna za niego żałować, wtedy owszem jest w stanie przyjąć Boże przebaczenie. Gdy rezygnuje z postawy trwania w grzechu przeciwko Duchowi, to mogę uzyskać przebaczenie. Posłuszmy się takim przykładem, prawda? Ktoś zupełnie świadomie odrzuca Boże przebaczenie. Bóg chce mu przebaczyć, ale ktoś tego absolutnie nie chce. Nawet teologowie moraliści mówią o czymś takim w ludzkim życiu, w ludzkiej moralnej drodze do Boga, co nazywają optio fundamentalis, czyli taki podstawowy wybór, podstawowa opcja w moim życiu wyborów moralnych. Jeżeli ktoś zupełnie świadomie zawsze przez całe życie wybiera zło i zło i zło i tylko zło, mając zupełną świadomość, że jest to grzech, że sprzeciwia się to woli Pana Boga, choć uznaje, że Bóg istnieje, uznaje, że Bóg jest miłością, ale w swojej złej woli wybiera to, co złe, to wyrabia w sobie, w swojej takiej moralnej postawie, taki właśnie podstawowy wybór tego, co złe. I gdy taki człowiek po śmierci staje przed Bogiem, mówią dalej teologowie, to zrodziła się już w nim taka skłonność do ciągłego wyboru zła. I gdy spotyka Boga, który jest miłością, również nie będzie chciał go przyjąć, bowiem świadomie wybiera to, co złe. I to właśnie nazywamy grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Natomiast jeżeli ktoś na pewnym etapie swojego życia zrezygnuje z takiej postawy, czyli już nie trwa w tym grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, to wtedy możliwe jest oczywiście zyskanie przebaczenia. Analogia dosyć daleka, ale myślę, że pomocna troszkę w zrozumieniu tego tematu. To taka, proszę Państwa, że są w Kościele ludzie, którzy są po rozwodzie cywilnym, trwają w nowym związku i wiadomym jest, że takie osoby, choć często się modlą, są blisko Pana Boga, nie mogą uczestniczyć w pełni w Eucharystii. Nie mogą, dlatego że trwają po prostu w grzechu z punktu widzenia moralnego, trwają w drugim związku, który jest grzeszny i w ten sposób zawinili przeciwko swojemu pierwszemu małżeństwu. Jeśli ktoś trwa w tym stanie, nie może otrzymać przebaczenia w sakramencie pojednania i nie może przystępować do Komunii Świętej, ale być może przyjdzie taki dzień w jego życiu, że zdecyduje się taka osoba albo na życie właśnie w czystości, nawet w tym drugim związku, albo na życie w samotności. I wtedy jest możliwy powrót do pełnego uczestnictwa w sakramencie Eucharystii. Czyli gdy ustaje ta przeszkoda, to jest możliwe pojednanie z Bogiem. Tak samo w wypadku grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Jeżeli on już przestaje istnieć, wychodzimy z tej postawy, to mamy szansę oczywiście otrzymać Boże przebaczenie.
Grzech, chociaż oddala nas od Boga i jest zaprzeczeniem Jego miłości do człowieka, może iść w parze także z przebaczeniem, jeśli tylko chcemy całkowicie z Nim zerwać, zaufać Panu Bogu i Jego miłosierdziu. Jeśli tak będziemy postępować, to tego miłosierdzia na pewno dla nas nie zabraknie. Dziękuję księdzu za dzisiejszą rozmowę.
Ja również bardzo gorąco dziękuję i pani redaktor, i wszystkim państwu.
I usłyszymy się już za tydzień, kiedy będziemy rozwiewać kolejne wątpliwości, tym razem dotyczące upomnienia braterskiego. Serdecznie zapraszamy.